Ewangelista Mateusz tak opisuje przygotowania do ukrzyżowania Jezusa. Czytam od 27 wiersza 27 rozdziału Ewangelii Mateusza. Żołnierze gubernatora wzięli wtedy Jezusa na dziedziniec pałacu i sprowadzili tam całą kohortę. Rozebrali go i zarzucili mu na ramiona czerwony płaszcz. Spletli wieniec cierniowy, wcisnęli mu na głowę, a do prawej ręki włożyli trzcinę. Potem padali przed nim na kolana, śmiali się i szydzili: witaj nam, królu Żydów. Pluli na niego i trzciną bili po głowie. Gdy się już dość naśmiali, zdjęli z niego płaszcz, ubrali go w jego własną szatę i poprowadzili na ukrzyżowanie. Poprzedni urywek Ewangelii kończył się stwierdzeniem, że Piłat kazał ubiczować Jezusa. Rzymskie biczowanie było potworną torturą. Ofiarę obnażano, ręce wiązano z tyłu, a ciało przywiązywano do słupa w taki sposób, że plecy były wygięte w łuk i wystawione na razy. Sam bicz był długim, skórzanym rzemieniem, przetykanym w pewnych odstępach ostrymi kawałkami kości lub ołowiu. Takie właśnie biczowanie zawsze poprzedzało ukrzyżowanie i zamieniało żywe ciało na strzępy surowego mięsa, pokrywając je czerwonymi, krwawiącymi pręgami. Ludzie umierali pod biczami, tracili zmysły, a tylko nieliczni pozostawali przytomni do końca egzekucji. Po przekazaniu Jezusa w ręce żołnierzy, w oczekiwaniu na ostatnie przygotowania do obrzędu krzyżowania i samo wykonanie krzyża, żołnierze zabrali go do koszar. Możemy oburzać się na to, co czynili żołnierze. Jednak w całości wydarzeń, które doprowadziły do ukrzyżowania, żołnierze byli chyba najmniej winni. Nie mieli najmniejszego pojęcia, kim jest Jezus. Z całą pewnością nie byli Żydami, ponieważ Żydzi byli jedynym narodem Imperium Rzymskiego niepowoływanym do służby wojskowej. Żołnierze byli najemnikami, pochodzili z najodleglejszych krańców ziemi i oddawali się swojej normalnej, dzikiej zabawie. W odróżnieniu jednak od Żydów i Piłata działali w niewiedzy. Możliwe, że to jeszcze było właśnie najlżejsze do zniesienia dla Jezusa, chociaż bowiem naśmiewali się z Niego jako z króla Żydów, to jednak w oczach ich nie kryła się nienawiść. Żołnierze przygotowali się do wyprowadzenia Jezusa na ukrzyżowanie. Czasami mówi się, że nie należy zajmować się za bardzo fizycznymi aspektami ukrzyżowania, ale nie wydaje się, żeby takie podejście było słuszne. Nigdy bowiem nie potrafimy wystarczająco mocno przedstawić tego, co Jezus dla nas uczynił i wycierpiał. Żydowski pisarz Kausner, opisując ukrzyżowanie, stwierdza: ukrzyżowanie jest najokropniejszym i najbardziej okrutnym rodzajem śmierci, jaki człowiek kiedykolwiek wymyślił dla znęcania się nad drugim człowiekiem. Cyceron nazwał ukrzyżowanie najbardziej okrutną i najokropniejszą z tortur. Tacyt określał je jako torturę właściwą jedynie dla niewolników. Wzięło ono swój początek w Persji. Tam uważano ziemię za świętą i dlatego wieszano zbrodniarzy wysoko, żeby nie skalali świętej ziemi. Z Persji ukrzyżowanie zostało przeniesione do Kartaginy w północnej Afryce. Właśnie z Kartaginy przejęli je Rzymianie, chociaż rezerwowali ten rodzaj śmierci wyłącznie dla buntowników i zbiegłych niewolników, względnie dla przestępców najpodlejszego rodzaju. Nie wolno było w ogóle stosować tej kary w odniesieniu do rzymskich obywateli. Kausner tak opisuje ukrzyżowanie: przestępcę stanowiącego krwawą masę po ubiczowaniu przymocowywano do krzyża i tam wisiał, dopóki nie umarł z głodu, pragnienia, spiekoty słonecznej, nie mogąc bronić się nawet przed chmarami natrętnych owadów obsiadających jego obnażone ciało i krwawiące rany. Nie jest to oczywiście estetyczny widok, Ale to właśnie wycierpiał Jezus. Dobrowolnie konał na krzyżu za nas, dla naszego, mojego i Twojego zbawienia. Dalszy opis ukrzyżowania Jezusa, zamieszczony w 27, przedostatnim rozdziale Ewangelii Mateusza, brzmi następująco. Wychodząc z miasta, spotkali mieszkańca Cyrenajki Szymona. Dali mu rozkaz, żeby niósł jego krzyż. Po przyjściu na miejsce, zwane Golgotą, co znaczy czaszka, podali mu wino zaprawione goryczą, ale skosztował i nie chciał wypić. Gdy go przybili do krzyża, zaczęli losować, komu przypadną jego szaty. Potem usiedli i pilnowali go. A nad jego głową przybili napis z uzasadnieniem wyroku: To jest Jezus, król Żydów. Powieszano też na krzyżach dwóch przestępców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Przechodnie rzucali przekleństwa, wyśmiewali się z niego i drwili: Hej, ty, co burzysz świątynię i w 3 dni stawiasz ją na nowo, ratuj się. Jeśli jesteś synem Boga, to zejdź z krzyża. Arcykapłani, znawcy prawa i członkowie rady także kpili z niego. Patrzcie, ratował innych, a siebie uratować nie może. I to ma być król Izraela? Niech zejdzie z krzyża, to mu uwierzymy. Zaufał Bogu, to niech go Bóg ratuje, o ile zechce. Mówił przecież, że jest synem Boga. Tak samo urągali mu skazańcy, którzy obok zawisli na krzyżach. Scena ukrzyżowania nie wymaga żadnych komentarzy. Możemy jedynie naszkicować tło, ażeby szczegóły tego obrazu wystąpiły bardziej wyraziście przed naszymi oczami. Przestępcę, który został skazany, wyprowadzano na ukrzyżowanie w środku czworoboku utworzonego przez rzymskich żołnierzy. Zazwyczaj niósł on poprzeczną belkę krzyża, podczas gdy tłum oczekiwał go na miejscu egzekucji. Przestępstwo, za które skazano ofiarę, było zazwyczaj wypisane na desce, którą wieszano na szyi skazańca, albo niesiono ją na czele pochodu. Przestępcę prowadzono na miejsce egzekucji możliwie najdłuższą drogą, żeby jak najwięcej ludzi mogło go ujrzeć i aby stał się dla nich przestrogą. Jezus przeszedł dopiero co straszliwe biczowanie, przeszedł przez naigrywanie się żołnierzy, całą poprzednią noc był przesłuchiwany, dlatego był bardzo wycieńczony fizycznie i uginał się pod ciężarem krzyża. Rzymski żołnierz doskonale wiedział, jak należy postąpić w takich okolicznościach. Palestyna była przecież okupowanym krajem. Wystarczyło więc, aby oficer rzymski dotknął pierwszego z brzegu mieszkańca okupowanego kraju końcem włóczni. I człowiek ten musiał wówczas wykonać każdą czynność, nawet najbardziej haniebną, którą Rzymianie mu nakazywali. Właśnie szedł do miasta powracający z pól pewien mieszkaniec dalekiej Cyreny w północnej Afryce imieniem Szymon. Prawdopodobnie przez wiele lat czułał grosz do grosza, żeby raz przynajmniej wziąć udział w święcie Paschy w Jerozolimie. I oto spotyka go takie poniżenie i hańba. Szymona zmuszono do dźwigania krzyża Jezusa. Ewangelista Marek nazywa Szymona ojcem Aleksandra i Rufusa. Takie określenie może oznaczać, że Aleksander i Rufus znani byli w pierwszym kościele chrześcijańskim. Wynika stąd, że w owym straszliwym dniu Jezus zdobył serce Szymona. To, co wydawało się Szymonowi dniem jego hańby, przemieniło się w dzień chwały. Dla każdego z nas dzień, w którym spotykamy się z Jezusem, jest najważniejszym dniem naszego życia. Krzyżowania dokonywano na wzniesieniu zwanym Golgotą, a nazwa ta nawiązuje do kształtu pagórka i znaczy miejsce trupiej czaszki. Po wejściu na to miejsce przestępcy byli przybijani do krzyża. Ręce przybijano gwoździami, a nogi były zazwyczaj tylko luźno przywiązane do słupa. W tym momencie zazwyczaj przestępca otrzymywał napój składający się z wina i środków odurzających w celu uśmierzenia bólu. Napój taki przygotowywały członkinie koła bogatych niewiast, mieszkanek Jerozolimy w ramach działalności charytatywnej. Wiemy o tym ze źródeł historycznych. Jak czytamy w jednym ze starożytnych pism żydowskich, kiedy wyprowadzano człowieka na śmierć, pozwalano mu wypić ziarna żywicznego ziela rozmieszanego w kubku wina dla przytępienia jego zmysłów. Bogate mieszkanki Jerozolimy zazwyczaj przygotowywały i przynosiły te napoje. Taki właśnie kubek ofiarowano Jezusowi. On jednak nie chciał pić, gdyż postanowił przyjąć śmierć w całej jej goryczy i okrucieństwie, świadomie, nie uchylając się przed żadną miarą cierpienia. Mówiliśmy już wcześniej, że skazaniec prowadzony był na miejsce egzekucji w środku czworoboku żołnierzy rzymskich. Prowadzony był nago, za wyjątkiem przepaski na biodrach. Natomiast ubranie przestępcy stawało się własnością żołnierzy, jako ich zdobycz. Każdy Żyd nosił 5 części ubrania. Sandały, turban, opaskę, pas, spodnią suknię i zewnętrzny płaszcz. Było więc 5 sztuk odzieży dla 4 żołnierzy. Pierwsze 4 części ubrania były w przybliżeniu jednakowej wartości, ale płaszcz zewnętrzny był zazwyczaj o wiele droższy. I o ten właśnie płaszcz żołnierze rzucali losy. Podzieliwszy pomiędzy siebie ubranie, żołnierze usiedli pod krzyżem, aby oczekiwać na zgon. I tak widniały na szczycie Golgoty 3 krzyże. W środku Syn Boży, po obu stronach złoczyńcy. Końcowe wiersze naszego urywka opisują szyderstwa kierowane do Jezusa przez przechodzących przywódców żydowskich, a nawet przez ukrzyżowanych wraz z Nim rozbójników. Tematem szyderstw było ciągle to samo, niezwykłe deklaracje Jezusa o sobie i Jego widoczna teraz bezsilność na krzyżu. Tu właśnie jednak najbardziej mylili się arcykapłani. Wyśmiewali bowiem to, co jest największą chwałą Jezusa. Zejdź z krzyża, mówili, abyśmy mogli Ci uwierzyć. Ale my, jak powiedział jeden z misjonarzy, wierzymy w Niego właśnie dlatego, że wówczas nie zszedł z krzyża. Żydzi chcieli ujrzeć koniecznie Boga mocy i siły. Jezus jednak ukazał im, że Bóg jest Bogiem miłości. Miłości niepojętej, ofiarnej, zwycięskiej. Miłości, która jest ratunkiem także dla mnie i dla Ciebie. Chwilę śmierci Jezusa Ewangelista Mateusz opisuje następująco. Między godziną 12 a 3 po południu nad całym krajem zapanowały ciemności. Około 3 po południu Jezus głośno zawołał: Eli, Eli, lama sabachtani, to znaczy: Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących w pobliżu, słysząc to, myśleli, że wzywa Eliasza. Jeden z nich zaraz pobiegł, wziął gąbkę, zamoczył ją w skwaśniałym winie, zatknął na trzcinę i przyłożył mu do ust. Inni mówili: Zostaw, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go ocalić. Ale Jezus raz jeszcze głośno zawołał i skonał. Czytając opis ukrzyżowania, odnosimy wrażenie, że wszystko to następowało szybko, jedno po drugim. W rzeczywistości jednak długie godziny mijały, zanim nastąpiło zakończenie. Najdokładniejszym w podawaniu czasu jest ewangelista Marek. Mówi on, że Jezus ukrzyżowany został o 3 godzinie, czyli o 9 rano, według naszej rachuby czasu. Następnie podaje godzinę 9, czyli 3 po południu, jako godzinę śmierci Jezusa. Oznacza to, że Jezus przez 6 godzin wisiał na krzyżu. Znajdujemy w tym opowiadaniu najbardziej zdumiewające słowa, mianowicie wołanie Jezusa: Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? Musimy w tym miejscu jedynie z najwyższą czcią pochylić głowy. Wiele było prób zgłębienia tajemnicy tych słów. Możemy zwrócić na trzy rzeczy uwagę, zastanawiając się nad ich znaczeniem. Po pierwsze, dostrzegamy, jak dokładnie Psalm 22 opisuje scenę ukrzyżowania. Słowa wypowiedziane przez Jezusa stanowią początek tego właśnie psalmu. Czytając Psalm 22, znajdujemy miejsce, gdzie znajdują się słowa: wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi i potrząsają głową. Zaufał Panu, niech go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Czytając dalej, znajdujemy słowa: dzielą między siebie szaty moje, a o suknię moją los rzucają. Cały ten psalm przetykany jest historią ukrzyżowania. Dlatego niektórzy sugerują, że Jezus powtarzał słowa psalmu, który rozpoczyna się słowami odrzucenia, a kończy okrzykiem triumfu. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu, bo do Pana należy królestwo i On panuje nad narodami. Tak kończy się Psalm 22. Po drugie, podaje się wyjaśnienie, że w tym momencie cały ciężar grzechu świata spadł na serce i na osobę Jezusa, że to właśnie w tym momencie został za nas uczyniony grzechem, ten, który sam nie znał grzechu, jak pisze apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. Karą za nasze grzechy miało być nieuchronne oddzielenie od Boga nas, grzeszników. Nikt z ludzi nie potrafi powiedzieć, że tak nie było. Ale jeśli właśnie tak było, to jest to tajemnica, którą możemy jedynie stwierdzić i podziwiać. Ze względu na nas Jezus został oddzielony od Boga Ojca. Po trzecie, może też być w tym wołaniu Jezusa coś zupełnie ludzkiego, jeśli tak można się wyrazić. Jezus nie mógłby być Jezusem, dopóki nie zaznałby całej głębi losu ludzkiego. A przecież w naszych ludzkich przeżyciach, kiedy w trakcie naszego życia doznajemy gorzkich tragedii, rozczarowania, przychodzi czasami, może tylko raz w życiu, taka chwila, w której wydaje się nam, że Bóg zapomniał o nas. Taką właśnie dolę człowieczą pieczętuje tutaj Jezus, aby nie było nigdzie na świecie takiego miejsca, w którym moglibyśmy się znaleźć, a w którym Jezus nie mógłby być z nami. Jednak okrzyk Jezusa: Boże mój, czemuś mnie opuścił, pozostaje tajemnicą dla nas. Byłoby czymś okropnym, gdyby Jezus umarł właśnie z takim wołaniem na ustach, ale tak nie było. Opowieść ewangelisty Marka mówi nam, że dopiero kiedy drugi raz Jezus zawołał wielkim głosem, oddał ducha. I to drugie wielkie wołanie wywarło ogromne wrażenie na umysłach wszystkich ludzi. Wzmianka o nim występuje w każdej Ewangelii. Jedna tylko Ewangelia idzie jeszcze dalej. Mianowicie Jan mówi nam, że Jezus umarł z okrzykiem, który brzmiał: wykonało się. Wykonało się. Ten okrzyk, który w polskim języku wymaga dwóch wyrazów, w języku greckim brzmi jako jeden wyraz. Tetelestai. Okrzyk tetelestai jest okrzykiem zwycięzcy, okrzykiem człowieka, który wykonał swoje dzieło. Tak więc Jezus umarł jako zwycięzca z okrzykiem triumfu na ustach. Jaka to wspaniała rzecz. Jezus dokonał pełnego dzieła zbawienia. Pokonał moc grzechu i śmierci. Drogi przyjacielu, ufajmy Jezusowi. Zwiążmy z Nim całkowicie swoje życie, bo On jest zwycięzcą i to w wymiarze wiecznym. Dalej czytamy: w tej samej chwili zasłona w świątyni rozerwała się od góry do dołu, zatrzęsła się ziemia, zaczęły pękać skały. Otwierały się grobowce, w których spoczywały ciała wielu pobożnych. Powstali teraz do życia. Powychodzili z grobów, a po zmartwychwstaniu Jezusa weszli do świętego miasta i ukazali się wielu ludziom. dowódca oddziału egzekucyjnego i jego ludzie, którzy pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to wszystko, co się działo, przerazili się i zawołali: to był naprawdę Syn Boga. Wiele kobiet przyglądało się temu z daleka. Przyszły one z Jezusem aż z Galilei i służyły Mu pomocą. Była wśród nich Maria z Magdali, Maria, matka Jakuba i Józefa, a także żona Zebedeusza. Zasłona w świątyni została rozdarta od góry aż do dołu, czytaliśmy. Była to zasłona oddzielająca miejsce najświętsze w świątyni. Poza tę zasłonę żaden człowiek nie miał prawa wejść za wyjątkiem najwyższego kapłana w dniu oczyszczenia. W tym rozdarciu jest głęboka symbolika. Do tego czasu Bóg był ukryty i daleki. Nikt z ludzi nie miał pojęcia, jakim jest Bóg. Ale w śmierci Jezusa widzimy, że ukryta miłość Boża i droga poprzednio zamknięta dla wszystkich ludzi staje się otwarta i dostępna dla wszystkich, a jest to droga prowadząca do Boga. Zarówno życie, jak i śmierć Jezusa ukazały nam, jakim jest Bóg, i na wieki zdjęły zasłonę, za którą Bóg był ukryty przed oczyma ludzi. Drogi przyjacielu, czy jest coś większego, co Jezus mógłby dla nas uczynić? On zawisł na krzyżu, byśmy mogli powrócić do Boga i ukryć się w Jego miłujących, szeroko rozwartych ramionach.